Jakie słowa zmienią swoje znaczenie w najbliższym czasie? Jakie sformułowania zostaną uznane za poprawne? Jak duży jest wpływ języka angielskiego na kształtowanie się naszego rodzimego języka? Podcast Innymi Słowy. Witam serdecznie w podcaście Innymi Słowy. W podcaście, w którym omawiamy i rozwiązujemy zagwozdki językowe oraz staramy się spojrzeć na język z trochę innej perspektywy. Na ten temat dość długo czekałem. Kto by nie chciał wiedzieć, jak będzie wyglądała przyszłość? Jednakże trzeba zaznaczyć, że przecież istnieje dość spora różnica w robieniu prognoz na przyszłość, która ma niedługo się wydarzyć, a robieniu prognoz na jakiś dłuższy okres, na przykład na 100 lat w przód. Dobrym tego dowodem jest chociażby to, w jaki sposób ludzie żyjący pod koniec XIX wieku postrzegali nasz dzisiejszy XXI-wieczny świat. Za przykład posłużę się książką Dave'a Waltera Today, Then. W tłumaczeniu na polski brzmi to Dziś, Wówczas. W owym dziele autor opisuje prognozy na najbliższe 100 lat, sformułowane przez najwybitniejszych Amerykanów, którzy byli obecni na Światowej Wystawie w Chicago w 1893 roku dla upamiętnienia 400-lecia odkrycia Ameryki przez Kolumba. Jak możemy się łatwo domyślić, nie wszystkie się sprawdziły. No, nie oszukujmy się. Zaledwie pojedyncze przypadki można by było zakwalifikować jako takie, które spełniły się dzisiaj. Oto niektóre z nich.
Ludzie będą żyli po 150 lat,
mówi kaznodzieja.
Dzień pracy będzie ograniczony do 3 godzin,
mówi aktywista społeczny.
Nie będzie potrzeby utrzymywania armii,
mówi dziennikarz.
Poczta międzykontynentalna będzie przesyłana za pomocą długich tub pneumatycznych,
mówi naturalista, czyli filozof naturalizmu.
Wysyłanie listu będzie kosztowało 1 cent,
mówi naczelnik poczty amerykańskiej. Jak widzimy, niektóre się sprawdziły. Niektóre wydają się nadal fantazjami, jak na przykład przeżywanie 150 lat. Przypomnę, że najstarsza osoba w historii, której datę jesteśmy w stanie zweryfikować, przeżyła 122 lata. Niektóre teorie sprawdziły się, lecz może nie do końca w wyobrażeniu twórców. Na przykład wysyłanie poczty na wszystkie kontynenty za pomocą pneumatycznych tub. Dzisiaj mamy coś takiego, lecz nie używamy do tego tub, lecz sieci. Mamy przecież internet. A jeżeli chodzi o wysyłanie listu za 1 cent, to mimo że wysyłanie listu pocztą amerykańską kosztuje dziś 50 centów, należy wziąć pod uwagę inflację. Wtedy okazuje się, że Thomas L. James, bo tak nazywał się twórca tej teorii, miał rację. Co więcej, jeśli weźmiemy pod uwagę zarobki przeciętnego Amerykanina dziś i wówczas, okaże się, że dzisiaj stać go na wysyłanie o wiele więcej listów. Tym sposobem chcę pokazać, że raczej trudno jest oszacować, jak będzie wyglądał świat za 100 lat. Możemy jednak na podstawie zdarzeń, które dzieją się teraz, wywnioskować z większą dokładnością, co może stać się w najbliższym czasie. I właśnie na tym skupię się dzisiaj w dzisiejszym odcinku. Będę się starał określić zmiany między innymi na podstawie założeń Rady Języka Polskiego na temat zmian, które mogą się wydarzyć w polskim w niedalekiej przyszłości. Nie trzeba orientować się zbytnio w dziedzinie językoznawstwa lub polskiego, żeby zauważyć, że nasz język ojczysty staje się coraz bardziej dotknięty przez język angielski. Tym, którzy uważają, że ten proces zaczął się jakieś 40 lub 60 lat temu, powiem, że proces dość silnego zapożyczania słów z innych języków trwa od mniej więcej XVI wieku. W niektórych okresach w historii naszego języka używano nawet trochę więcej, lecz siłą rzeczy trochę innych zapożyczeń. Polecam przeczytać choćby Kupca Weneckiego, Williama Szekspira, w przykładzie Józefa Paszkowskiego z połowy XIX wieku. A jak komuś się nie podoba zapożyczanie słów z innych języków, to polecam odsłuchać odcinka numer 6 tego podcastu, właśnie na ten temat, zapożyczeń w języku polskim. Trzeba przyznać natomiast rację, że proces zapożyczania słów w dzisiejszym świecie technologii przebiega prościej i raczej szybciej. Fenomenalnym przykładem jest tutaj zdecydowanie słowo aplikacja. Jeszcze 20 lat temu mogliśmy w słowniku języka polskiego znaleźć owe słowo, które oznaczało wówczas po pierwsze praktykę przygotowującą prawnika do zawodu adwokata, notariusza, prokuratora, radcy prawnego, arbitra lub sędziego. Po drugie, ozdobny wzór wycięty z tkaniny lub skóry, naszyty na inną tkaninę, ale również technikę zdobniczą polegającą na naszywaniu takich wzorów. Po trzecie, szkolenie oficerów lub podoficerów przechodzących z jednego do drugiego rodzaju broni. Po czwarte, zastosowanie czegoś w praktyce. W ciągu tych 20 lat doszły dwa nowe pojęcia. Komputerowy program użytkowy oraz podanie, zwłaszcza w sprawie zatrudnienia. Nie ma co ukrywać, ale to angielski był przyczyną tego, że to słowo nabrało nowego znaczenia. Co więcej, nawet powiedziałbym, że te dwie ostatnie definicje są dziś najczęściej używane. Jakie słowa mogły doczekać się podobnej zmiany? Na przykład słowo prezydent. Dziś odnosimy się tak do najwyższej osoby w państwie lub osoby sprawującej władzę w organie samorządowym, jak na przykład prezydent miasta. Czasem najwyżsi przedstawiciele instytucji są również tak nazywani. W angielskim to słowo przybrało już jakiś czas temu nowe znaczenie. Nazywa się w ten sposób prezesów i szefów najwyższych szczeblów w korporacjach i firmach. Tego znaczenia w słownikach języka polskiego nie znajdziemy. Na ten moment. Polska otworzyła się na świat już 30 lat temu i Polacy mają coraz więcej kontaktu z obcojęzycznymi partnerami biznesowymi Zachodu. Bardzo możliwe, że to słowo będzie figurować w naszym słowniku za kilka lat. Powoli do słowników zaczyna wchodzić znaczenie słowa dieta, nie tylko jako systemu odżywiania się polegającym na dostosowaniu ilości i rodzaju pokarmu do potrzeb organizmu, ale również jako samego sposobu odżywiania się. W niektórych słownikach języka polskiego ta zmiana już zaszła. Jest to oczywiście skutek zapożyczania znaczenia tego słowa z angielskiego. Innym przykładem słowa, które może zmienić znaczenie, jest notoryczny. Dziś to słowo oznacza po prostu coś, co się powtarza i wywołuje jakieś negatywne skutki. Wyraz ten jest coraz częściej stosowany w znaczeniu ciągłości lub stałości. Rada Języka Polskiego sugeruje, że możliwe jest, że z tego powodu ten przymiotnik zmieni swoją rolę w najbliższych latach. W języku mówionym możemy zaobserwować pewne zjawisko, że na pytania zaczynamy przytakiwać formułą dokładnie. Niektórzy puryści językowi czepiają się i odpowiadają pytaniem na pytanie: co takiego jest dokładne? Z jednej strony mają całkiem sporo racji, bo nie ma to większego sensu, bowiem słowo dokładnie oznacza dbałość o szczegóły oraz staranność. Jakbyśmy się nad tym zastanowili, to możemy dojść do wniosku, że nie wiemy, co w rzeczywistości jest dokładne. To, że staraliśmy się zadać pytanie jak najdokładniej? Trudno też ominąć fakt, że odzwierciedlenie tego zjawiska można zaobserwować w rosyjskim. W tym języku na pytania również odpowiada się słowem, które oznacza precyzyjność. Możemy się więc doszukiwać jakiejś kalki językowej. Niemniej jednak jest duża szansa, że znaczenie tego słowa powoli wejdzie do słowników i będzie uznawane jako poprawna forma. Jest to oczywiście spowodowane tym, że coraz więcej osób używa takiego sformułowania. Kolejnym wyrazem może być słowo wnioskować. Dla tych, którzy się pogubili, oznacza to, że albo się o coś staramy, albo że wywodzimy jakiś wniosek z czegoś. Od dłuższego czasu to słowo zaczyna funkcjonować również w innym znaczeniu. A mianowicie jako samo składanie wniosku. Jak na przykład w zdaniu: wczoraj wnioskowałem w sprawie stypendium. Co można również rozumieć jako fizyczne złożenie wniosku w jakiejś instytucji. Zwrot staje się coraz bardziej popularny i niedługo może będziemy mogli zobaczyć go w słownikach. To było kilka przykładów słów, których znaczenie najprawdopodobniej zmieni się w przyszłości. Warto pamiętać, że nie tylko znaczenie słów ulegnie zmianie, ale również ich wymowa. Mówiąc dokładniej, mam na myśli choćby akcentowanie słów. Język polski ma bardzo stały akcent, czym zdecydowanie wyróżnia się na tle innych. Są jednak słowa w naszym języku ojczystym, które nie akcentujemy na przedostatnią sylabę. Między innymi są to słowa takie jak matematyka, fizyka, muzyka, lektyka. Jakby ktoś nie wiedział, co to jest lektyka, to objaśniam, że jest to takie łoże owleczone baldachimem, które jest dźwigane przez inne osoby za pomocą drążków po bokach. Na pewno widzieliście w jakichś filmach, na przykład o starożytnym Rzymie, jak to cesarze siedzieli na takim przenośnym łożu, a inni ich nosili. Ale wracając do tych słów zakończonych na yka. Powinno się je akcentować na trzecią sylabę od końca, czyli matematyka, fizyka, muzyka, lektyka. Jednakże coraz więcej osób odchodzi od tej zasady. Sam się przyznam, że o ile powiem fizyka lub matematyka, to o muzyce czasem zapominam i mówię muzyka. Najlepszym przykładem jest chyba lektyka, bo w ogóle raczej bym powiedział lektyka, a nie lektyka. W przyszłości zmiana akcentu wyrazowego może się utrwalić. Innymi słowami, w których może się zmienić akcent słowny, są wyrazy typu robiliśmy, praliśmy, sprzątaliśmy. W wymienionych czasownikach akcent również stawiamy na trzecią sylabę od końca, lecz dużo osób i tak stawia go na przedostatnią. To samo tyczy się liczebnika, którego używamy na co dzień. 800. W rzeczywistości powinniśmy mówić 800. Ale dużo osób, w tym ja, mówią raczej 800. Są to nieliczne zmiany, które możliwe, że się utrwalą w naszej mowie w niedalekiej przyszłości. Innym zupełnie przykładem świadczącym o zmianach w naszym rodzimym języku jest używanie form dopełniacza liczby mnogiej rzeczowników deszcz, mecz, widelec. Jako kogo czego nie ma, deszczy, meczy, widelcy. Co ciekawe, forma widelcy jest uznawana za niepoprawną. Mówiąc dokładniej, nie istnieje. Forma meczy uznawana jest za potoczną, a forma deszczy uważana jest już za poprawną. Również się przyznam, że raczej bym powiedział kogo czego nie ma, kwaśnych deszczy. Formy meczy oraz widelcy nadal kują moje ucho, lecz nie zmienia to faktu, że są coraz szerzej stosowane. Jako ciekawostkę do tego podam, że dawniej formą dopełniacza oraz miejscownika liczby pojedynczej słowa deszcz było kogo czego nie ma, dżdżu. To dość ciekawe, że nastąpił rozdział tych zwrotów i utworzyły się z jednego słowa dwa, o innym znaczeniu. Pozostając w temacie przypadków, warto wspomnieć o powolnym zaniku zaimka tę w dopełniaczu liczby pojedynczej rzeczowników żeńskich. To znaczy, coraz rzadziej mówimy zobaczyłem tę wiśnię, lecz zamiast tego mówimy zobaczyłem tą wiśnię. Językoznawcy nalegają, żeby używać formy tę, bo jakby się nawet zastanowić, mówimy przecież zobaczyłem tę wiśnię. I końcówki się ze sobą zgadzają. Nie ma co ukrywać, te nalegania lingwistów można uznać za walkę z wiatrakami. Uważam, że to kwestia czasu, kiedy w polskim zaniknie ten zaimek. Ciągnąc dalej temat przypadków, musimy niestety skonfrontować się z faktem, że możliwe, że w przyszłości zaniknie nam wołacz. W życiu codziennym praktycznie nie używamy już form wołacza. Nie zwracamy się do siebie Kamilu, Julio, Grzegorzu, lecz po prostu Kamil, Julia, Grzegorz. Jedną z nielicznych sytuacji, kiedy używamy siódmego przypadku, są listy. Szanowny panie, droga ciociu. Ale należy sobie zadać pytanie. Kto w dzisiejszych czasach pisze listy? No właśnie. W języku rosyjskim ten przypadek już dawno zanikł. Jedyną pozostałością jest słowo Boże, które jest bezpośrednim zwrotem do Boga. Śmiem twierdzić, że jeśli wołacz w polskim zaniknie, to owe słowo i w polskim będzie jedną z nielicznych jego pozostałości. Kiedy pytamy kogoś o kierunek, w który zmierza, najczęściej nie zadajemy mu pytania, dokąd idziesz, lecz gdzie idziesz. Zaimek pytajny gdzie jest odpowiedzialny za bezruch, za konkretną lokację. Dokąd natomiast opisuje stan poruszania się z miejsca na miejsce. Weźmy pod uwagę pytanie, gdzie idziesz. Jakby się nad nim zastanowić, zadając to pytanie, mamy na myśli miejsce, w którym się poruszamy. Odpowiedź na takie pytanie powinna w zasadzie brzmieć w mieście, na ziemi i tak dalej. To tylko kwestia czasu, kiedy przestaniemy na dobre używać słów dokąd i zastąpimy je wyrazem gdzie. Czasy się zmieniają. Nie mówimy już jak nasi przodkowie 600 lat temu. W tym czasie zaszło bardzo dużo zmian w naszym języku. I te zmiany będą się pojawiać dalej, czy tego chcemy, czy nie. Na zakończenie przytoczę anegdotę na temat zmian w języku, którą teraz parafrazuję. Kiedyś przedstawiono szereg propozycji zmian w ortografii członkom Akademii Francuskiej, czyli instytucji ustalającej normy w języku francuskim, słynącej z puryzmu językowego. Były to propozycje, które wydawały się bardzo logiczne i zapytany członek owej akademii o sens wprowadzania omawianych zmian odpowiedział: nie widzę w tym większego sensu, chociażby dlatego, żeby dalej dało się odróżnić grupy ludzi głupich od ludzi inteligentnych. Chciałbym oznajmić, że jest to ostatni odcinek tej serii. Tak, mówię serii, a nie całego podcastu. Bo zamierzam prowadzenie podcastu kontynuować. Roboczo nazwałem grupę tych 8 odcinków sezonem pierwszym. Muszę się przyznać, że praca nad jednym odcinkiem pochłania bardzo dużo czasu, około 10 do 12 godzin. Przyznam się, że w tempie niemal 3 odcinków na miesiąc jest to już nieprosty wyczyn. Pogodzić hobby z innymi rzeczami. Potrzebuję czasu. Chcę również zabrać się za inne projekty, którymi się aktualnie zajmuję. ale to nie oznacza, że podcast Innymi Słowy nie ujrzy już żadnego nowego odcinka. Ujrzy, lecz jeszcze nie wiem kiedy. Przygotowując podcast już w czerwcu, zrobiłem sobie listę z tematami, które chciałbym omówić. Tematów jest około 50, a zrealizowałem może jakieś 10 z tego. Nie wątpię również, że podcast może pojawić się w nowej formie. Jeszcze tego nie wiem. Czas pokaże. Chciałbym również z tego miejsca podziękować wszystkim słuchaczom. Szczególnie tym, którzy byli ze mną od samego początku i pomagali mi kształtować ten kanał przez tę całą ćwierć roku. To dzięki Wam udało mi się polepszyć poziom kanału i nauczyć się o wiele więcej. Z miłą chęcią dostanę jakiś feedback od publiczności. Można to zrobić przez profile na Facebooku, podcast Innymi Słowy, oraz na Instagramie, podcast_innymi_słowy. Zachęcam również do wysłania maila na podcast_innymi_słowy@gmail.com. Wszystko pisane razem. Zachęcam tak czy tak do zaobserwowania obu profili, bo będą się tam pojawiały od czasu do czasu nowe, ciekawe posty. Dziękuję Wam i do usłyszenia w przyszłości.